Poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znamy oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza te wyniki podała. Więc najpierw chciałam zapytać o to w kategoriach najwięksi wygrani i najwięksi przegrani, bo interpretując tak dosłownie wyniki wyborów, to wydaje się, że największym wygranym jest prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, czyli dwóch kandydatów, którzy dostali się do drugiej tury wyborów, a największymi przegranymi są ci, którzy do drugiej tury po prostu nie weszli i przygoda wyborcza dla nich się zakończyła. Ale gdyby tak interpretować trochę głębiej, to może należałoby powiedzieć, że największym przegranym jest mimo wszystko prezydent Andrzej Duda, bo nie wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich, a może największym wygranym tych wyborów jest na przykład Szymon Hołownia, który bez zaplecza politycznego zrobił trzeci wynik.
No, na szczęście wyniki wyborów, ponieważ to są liczby i tych liczb jest dużo, więc jak dostatecznie dobrze się postaramy, to każdemu jesteśmy w stanie przypisać albo wielki sukces, albo dramatyczną porażkę.
Ale nie bawmy się w polityków, a raczej w ocenę.
Znaczy, z perspektywy politologicznej, to wydaje mi się, że największym przegranym jest chyba jednak Robert Biedroń, dlatego że ten wynik procentowo słabszy niż wynik choćby Magdaleny Ogórek. Niewiele, ale troszeczkę. To jest coś, co musiało zaboleć. Mimo tego, że jakby od początku było pewne, że ci wyborcy lewicowi w dużej mierze pójdą zagłosować na najpierw może Małgorzatę Kidawę-Błońską, później Trzaskowskiego, to było jeszcze łatwiejsze, bo Trzaskowski jednak był postrzegany zdecydowanie bardziej progresywnie niż Kidawa. Ale to był na pewno wynik poniżej oczekiwań. Kosiniak-Kamysz z podobnym wynikiem, myślę, znaczy osobiście pewnie go to zabolało, bo ambicje przecież były duże.
A tym bardziej, że przecież kampania była długa i te pierwsze sondaże z początku kampanii pokazywały znacznie lepszy wynik, więc akurat w przypadku tego kandydata to ta ścieżka w sondażach od naprawdę dobrych wyników, no po nieco ponad 2%, to tutaj porażka też myślę, że boli.
Znaczy z dwóch stron. Z jednej strony boli, bo ambicje były większe i plan był na kandydata właśnie trzeciego, którym ostatecznie stał się Szymon Hołownia. I to moglibyśmy osobną rozmowę odbyć, dlaczego jemu się udało, a Kosiniakowi się nie udało. Najkrótsza odpowiedź na to pytanie jest taka, bo Kosiniak jednak był z PSL-u, a nie był z zewnątrz. Natomiast kandydaci PSL-u na prezydenta tradycyjnie mają bardzo niskie wyniki, więc w tym sensie można powiedzieć, że Kosiniakowi nie poszło lepiej niż innym, ale nie był to jakiś taki dramatyczny spadek. Natomiast dwóch wygranych to na pewno Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Każdy sobie w tych liczbach z nich znajdzie coś, co go ucieszy i co go zmartwi. Andrzej Duda na pewno, no ta pierwsza tura, ona nigdy nie była tak naprawdę realną opcją. Poza tym krótkim momentem, tuż przed majem, kiedy Kidawa nawoływała do bojkotu i wtedy sondażowo te wyniki nieco się zmieniły, ale to był sztuczny efekt tego, że było nawoływanie do bojkotu i po prostu znaczna część zwolenników opozycji w sondażach nam zniknęła, bo mówili, że oni nie pójdą na wybory. Natomiast jego wynik jest nieco w zasadzie równy z wynikiem PiS-u w wyborach parlamentarnych z 2019 roku, co pokazuje, że nie udało mu się w pierwszej turze jakoś wyjść poza tą bazę, przynajmniej liczoną względnie, no bo w liczbach bezwzględnych z racji wysokiej frekwencji oczywiście tam jest wzrost.
I rozumiem, że Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka również bardziej traktuje pan w kategoriach wygranych niż przegranych.
Tak, choć Bosak podobnie jak Duda wynik zbliżony bardzo do wyniku Konfederacji, więc tutaj też nie ma jakiegoś takiego spektakularnego wzrostu poparcia. W przypadku Szymona Hołowni to oczywiście jest sukces, choć znowu nie na miarę apetytu, bo projekt był jednak policzony na wyjście do drugiej tury i znowu ten nieco sztuczny efekt sondażowy pod koniec pierwszej kampanii zrobił nadzieję, że to jest
gdyby nie zmiana kandydata Platformy, to być może Szymon Hołownia byłby w drugiej turze. Tego oczywiście nie wiemy.
Tego nie wiemy, no bo tak jak mówię, to był efekt tego, że Małgorzata Kidawa-Błońska nawoływała do bojkotu. Ja obstawiam intuicyjnie, bo nie mamy tutaj danych, które byłyby w stanie nam to zweryfikować pozytywnie lub negatywnie, że gdyby jednak do tych wyborów doszło, to bardzo trudno byłoby Szymonowi Hołowni do tej drugiej tury wejść, bo jednak ci, którzy mówili, że nie pójdziemy na wybory, jeżeli ostatecznie by Platforma zaczęła mówić, okej, to jednak idźmy na te wybory, to oni pewnie by zagłosowali w większości na kandydata Platformy, a nie Hołownię.
To, co z całą pewnością cieszy i nie musi być jakoś głębiej interpretowane, to frekwencja, bowiem ta rzeczywiście była wysoka i myślę sobie dosyć przekornie, że tak licznie Polacy poszli do urn w czasie mimo wszystko trwającej epidemii.
No właśnie, czy to jest pozytywne, czy to nie jest niepozytywne, to zobaczymy za dwa tygodnie, jak będziemy analizowali statystyki zachorowań.
Tak.
Oczywiście wysoka frekwencja zawsze cieszy, choć ja mam też taką nutkę politologiczną, że tutaj takiego politologicznego spojrzenia na tą kwestię, że wysoka frekwencja sama w sobie to nie jest jakiś taki święty graal mierzący jakość demokracji, świadomość obywateli i tak dalej.
Mobilizacji po prostu, elektoratu.
Częściowo mobilizacji, smutny dowód na wysoki poziom polaryzacji w polityce, prawda? I to akurat, można powiedzieć, fajnie, że ludzie chodzą na wybory, szkoda, że z takich powodów. I dla mnie na przykład ważniejszym, choć znacznie trudniejszym do zmierzenia wskaźnikiem jest wskaźnik takiego poziomu racjonalności wyboru, czyli...
A nie podejmowania decyzji na chwilę przed skreśleniem kandydata.
Czy na chwilę przed, czy z pobudek emocjonalnych, dlatego, że przekonały nas takie argumenty tożsamościowe, prawda, że jeden kandydat jest zły, drugi jest dobry i tak dalej. No czyli to, co jest dowodem właśnie na wysoką
polaryzację. Albo tylko efekt wizerunkowej kampanii. Na przykład, prawda?
Oczywiście.
Czy jest szansa na powtórzenie tak wysokiej frekwencji w drugiej turze wyborów? Bo moim zdaniem chyba takiej szansy już nie ma.
No, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest, aczkolwiek
tak
tutaj... Tak, choć tutaj jest ten czynnik epidemiczny, jest takim czymś, co...
W pierwszej turze to nie przeszkodziło, widocznie Polacy o tym nie myśleli. Bardziej patrzę pod takim kątem, że Polacy mieli większy wybór, to znaczy więcej kandydatów i szczególnie tych, którzy nawoływali, czy bezpośrednio odwoływali się do tej grupy, która do tej pory na wybory nie chodziła. Więc tu jest przede wszystkim pytanie o wyborców Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. Czy oni rzeczywiście do wyborów pójdą? Czy raczej nie będą chcieli wybierać tego mniejszego zła, bo ich kandydata już po prostu nie ma?
No zadała pani redaktor pytanie, które w tej chwili jest chyba najważniejszym pytaniem, które sobie zadają sztabowcy Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Co zrobić, żeby ci wyborcy z jednej strony Bosaka, z drugiej strony Hołowni nie tylko poszli na wybory, ale jeszcze i zagłosowali na mnie? To znaczy Andrzej Duda i jego sztabowcy pewnie bardziej sobie zadają pytanie, jak zrobić, żeby wyborcy Krzysztofa Bosaka na niego zagłosowali, a Rafała Trzaskowskiego wyborcy Hołowni, bo dla niego jakby konieczność zebrania prawie wszystkich wyborców Hołowni jest takim warunkiem minimum, żeby myśleć o sukcesie, a musi tak naprawdę mierzyć troszeczkę szerzej.
I to jest też ciekawe, jak sami kandydaci się zachowują, bo Krzysztof Bosak mówi, że to decyzja jego wyborców, z kolei Szymon Hołownia mówi podobnie, ale jednocześnie deklaruje, że sam na Andrzeja Dudę nie zagłosuje.
Tak, to bo oboje mają projekty polityczne wykraczające poza kampanię prezydencką. No i teraz jest pytanie, jak to rozegrać, żeby z jednej strony ten elektorat nie został taki pasywny politycznie, ale z drugiej strony, żeby nie było, że my nagle popieramy konkurencję, prawda? Bo potem w wyborach parlamentarnych, żebyśmy się nie musieli tłumaczyć, okej, no to dlaczego teraz macie głosować
choć
na mnie,
Hołownię?
Choć
to jeszcze 3 lata do wyborów parlamentarnych.
No oczywiście.
W polityce 3 lata to bardzo, bardzo długo. To jeszcze Opolszczyzna, bowiem tutaj wygrywa prezydent Andrzej Duda kolejne wybory, kiedy wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, a nie Platforma Obywatelska. Przypomnijmy, wcześniej raczej Opolszczyzna traktowana była jako bastion Platformy. I ciekawe są także powiaty mniejszościowe, czyli te, które rządzone są przez mniejszość niemiecką, gdzie zawsze mniejszość niemiecka wygrywała. Tam wydaje się większe poparcie właśnie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Tyle wątków pani wrzuciła, że aż...
A krótki czas na odpowiedź.
Więc tak, po pierwsze, to jeszcze nie są końcowe wybory, więc to jest ten nawias, że to nie są jeszcze kolejne wybory, które tutaj wygrał PiS. Tura pierwsza. W drugiej turze, myślę, mimo wszystko jednak Rafał Trzaskowski będzie miał lepszy wynik w województwie niż Andrzej Duda.
Skali całego regionu,
tak. Oczywiście, no bo w mieście to już teraz jest wyższe.
No, w mieście tak, to zdecydowanie wygrywa Rafał Trzaskowski.
W skali regionu, natomiast myślę, że też będzie miał wyższe. Natomiast oczywiście widać wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie w każdym powiecie, nawet w Opolu, choć minimalnie, ale jednak odrobinę się ta pozycja wzmocniła. I faktycznie w gminach tych mniejszościowych, nazwijmy je umownie, widać ponadproporcjonalny wzrost poparcia dla Andrzeja Duda. Dudy. To nie jest oczywiście stuprocentowy dowód na to, że to akurat wyborcy mniejszości niemieckiej na niego zagłosowali, ale bardzo silna wskazówka i zresztą jak obserwowałem komentarze członków, działaczy mniejszości, to oni jakby też mają świadomość tego, że ten ich elektorat jest w profilu bardziej, powiedzmy, konserwatywnym i że być może dał się przekonać tym argumentom, że mamy do czynienia oto z wielką wojną ideologiczną i trzeba się opowiedzieć za dobrym
złem. A zresztą te przepływy elektoratu mniejszości niemieckiej już w poprzednich wyborach też pokazywały tendencje właśnie w kierunku Prawa i Sprawiedliwości raczej.
Tak, znaczy znowu to są niezwykle dane, znaczy same dane z komisji są z jednej strony twarde, ale z drugiej strony one nam dokładnie nie pokazują, bo nie wiemy, kto głosował. W sensie nie mamy informacji, czy ta osoba, która dzisiaj zagłosowała na PiS, to w zeszłym roku, czy tam kilka lat wcześniej to był wyborca jakiejś innej partii, czy to był ktoś, kto w ogóle w tych wyborach nie uczestniczył. Szacujemy przy różnych założeniach, tak, że mniej więcej ci sami ludzie nie chodzą na wybory i tak dalej. Szacujemy z tego, że ten przepływ tak mógł wyglądać, ale PiS w tej chwili, będąc najsilniejszą partią, oni tak naprawdę czerpią wyborców z każdego innego ugrupowania. Znaczy dzisiejsze wyborcy PiSu to są wyborcy, którzy w poprzednich albo wcześniejszych wyborach głosowali i na Platformę, i na Lewicę, no i oczywiście też na te bardziej jeszcze radykalne, czyli Konfederację i tak dalej.
To też tylko pokazuje chwiejność przekonań Polaków.
Zmienność pewną, to jest uniwersalne dosyć.
Doktor Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, był porannym gościem Radia Doksa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.